Jest godzina 7:32 minuty, a w naszym studiu dr Andrzej Dybczyński, były prezes sieci badawczej Łukasiewicz, ale też menadżer nauki. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I tu się umówiliśmy, ja z reguły nie ulegam, ale dla pana doktora zrobię wyjątek. Jest prośba o pytanie i ono padnie. No dobrze, skoro mówimy o nauce, o tym, że pan zarządza nauką, to czym właściwie taki menadżer nauki zarządza? Czym jest nauka?
Dziękuję za to pytanie, bo moim zdaniem niezrozumienie tego, czym jest nauka, jest jednym z naszych największych problemów. Nauka to jest bardzo złożony system, mówiąc najprościej, to nie jest naukowiec. To jest bardzo złożony system, który służy tworzeniu nowej wiedzy. Dzięki tej wiedzy nasze dzieciaki nie umierają na gruźlicę, mieszkanie oświetlamy żarówką, a nie ogniskiem, na wakacje lecimy samolotem, a nie jedziemy na osiołku. To jest system nauki.
System nauki, chociaż tam też są jednostki jak Łukasiewicz, to jest trochę poza systemem czy obok systemu.
To jest część systemu.
Część systemu i są ci wybitni, ale są też placówki, które grupują dziesiątki, setki naukowców pracujących nad nauką dla siebie, czy nad nauką dla obywateli, dlatego, żeby był samolot, żeby była żarówka, czy żeby były inne wynalazki w gospodarce.
Ja mam tutaj dość kontrowersyjny w środowisku naukowym pogląd. To znaczy, ja uważam, że tak długo, jak długo nauka i system nauki jest finansowany ze środków publicznych, to naukowiec nie pracuje dla siebie. Pracuje dla społeczeństwa, które go finansuje. Problem polega na tym, że żeby być świetnym naukowcem, trzeba mieć pasję do tego, co się robi, a więc w pewnym sensie dla naukowca, dla wybitnego naukowca, to, co on robi, to jest jego bardzo osobista pasja i hobby. I my w jakimś sensie tą jego pasję finansujemy, ale ona, w mojej ocenie, musi przynosić korzyści temu, kto płaci, czyli społeczeństwu.
Zabierzemy państwa w świat tego styku państwa i nauki przez najbliższe kilkanaście minut. Skoro nauka to system, to jaką częścią tego systemu jest czy była sieć badawcza Łukasiewicz?
Przede wszystkim sieć badawcza Łukasiewicz, która została utworzona w 2019 roku, nie jest żadnym wynajdywaniem koła. Nie jest niczym, nie jest specyficznie polskim pomysłem. We wszystkich rozwiniętych krajach istnieją organizacje, które służą realizowaniu badań o bardzo aplikacyjnym, bardzo praktycznym charakterze i wdrażaniu wyników tych badań do gospodarki. W Niemczech to jest Fraunhofer, w Finlandii to jest VTT, na Tajwanie to jest ITRI, ja mógłbym takich organizacji wymienić wiele. No i teraz w 2019 roku w Polsce stworzono z części istniejących instytutów Łukasiewicza, którego misją, którego zadaniem miało być realizowanie badań z wyraźnym naciskiem na wdrożenie do gospodarki i miało być to koło zamachowe, jedno z kół zamachowych polskiego rozwoju gospodarczego.
Mówi pan, miało być. Dlaczego mówi pan, że nie jest? Przecież sieć funkcjonuje, ma swojego prezesa aktualnego, ma swoje instytuty, które zostały zrzeszone, scalone. Żadnego chyba, z tego co pamiętam, nie wyłączono, nie rozbito. Wszystko powinno działać jak należy. Nie wiem, dlaczego pan prezes tak grzebie.
No właśnie, dlaczego grzebie?
Do naukowego.
Ja powiedziałbym, że po 2023 roku to nie naukowcy, ale politycy dokonali fascynującego odkrycia. Otóż to politycy odkryli, że instytucję naukową można traktować mniej więcej tak jak spółkę Skarbu Państwa. Czyli opanowujemy ją, przychodzimy do niej, zwalniamy tych, którzy tam byli. Prawdopodobnie mentalnie uważamy, że to nie są naukowcy, którzy odróżniają Antygonę od antygenu, którzy schizofrenię odróżniają od Alzheimera, tylko prawdopodobnie to są koledzy polityków, którzy byli tam przed nami. No i politycy po 2023 roku odkryli, że tych wszystkich ludzi można zwolnić, albo znaczną część z nich, oczywiście nie wszystkich, i zastąpić kim? No znowu, mówmy o faktach, zastąpić policjantami, którzy zajmują się komercjalizacją, wiceministrami sprawiedliwości, którzy w instytucji naukowej zajmują się defraudacją paliwa. Proces trwa, proces karny trwa, więc boję się i za daleko. Czy historykami, którzy zajmują się technologiami eksploatacji. A więc doszło po 2023 roku do tego, że instytucję par excellence naukową potraktowano jak polityczny łup.
Ale dlaczego pan mówi po 2023, a nie od początku? Jak to było? Może przez pana mówi rozżalnie, bo pan był nominowany przez poprzednią ekipę w roku 2019, a obecna pana wyrzuciła i przez pana przemawia zawiść i gory. gorycz.
Zawiść, gorycz, żal i jeszcze fajne określenie jest bóle fantomowe. Tak. Obcięto mi coś i przeżywam od 2 lat bóle fantomowe. Wie pan, ja na początku tego, co zaczęło się dziać z Łukasiewiczem, zadawałem sobie pytanie, czy powinienem o tym głośno mówić, czy nie. Zdając sobie sprawę z tego, że pierwszym zarzutem, który usłyszę, jest zarzut o oderwanym od stołka prezesie, którego dobra władza pogoniła, a on teraz ma te bóle fantomowe. Nie, ten argument mnie nie zatrzyma. I ja będę mówił głośno i tak długo, jak długo będzie trzeba, o tym złym, co w Łukasiewiczu się dzieje. A jak pan pyta o moje osobiste doświadczenia, to ja mogę bardzo...
Jak to było? Pan daje cezurę, 23 rok. Tak jakby przedtem politycy to było stado aniołków, które uznawało naukę, niech się rozwija, my nie będziemy tam ingerować. Jak to było, jak pan tu powiedział?
Przed 23 rokiem, w mojej ocenie, politycy Łukasiewiczem się niespecjalnie przejmowali i niespecjalnie o nim wiedzieli. To miało szereg wad, na przykład niedofinansowanie, brak systemowego politycznego wsparcia, ale nie mieliśmy do czynienia z aktywnym zawłaszczaniem i niszczeniem instytucji. To jest ta różnica. Zresztą ja mogę powiedzieć bardzo jasno i bardzo wprost, ja zresztą o tym pisałem, o swoim osobistym przykładzie, jak wyglądał polityczny wpływ na Łukasiewicza, kiedy ja w nim przez 6 lat pracowałem. No więc przez 6 lat dwukrotnie politycy prosili mnie, bym zakończył współpracę ze swoim pracownikiem ze względów politycznych.
A to, że jest za bardzo zaangażowany, że proszę mi go odszyć, bo mi bruździ gdzieś tam nie, na jednym, Facebooku czy na
w jednym przypadku to była sytuacja, w której pracownik zaczął współpracować z wówczas opozycyjną partią polityczną. W drugim przypadku, który uwielbiam, szefowa mojej komunikacji pomyliła konta na Twitterze. No i napisała bardzo krytyczny i bardzo złośliwy wpis o wówczas obecnej władzy, no ale napisała to na koncie naszej instytucji, a nie z prywatnego. No więc rozpętała się burza i poproszono mnie o zakończenie z nią współpracy.
I co się stało? Zwolnił?
Nie, żadnej z tych dwóch osób nie zwolniłem, odmówiłem. No, w przypadku szefowej komunikacji powiedziałem, że ja mógłbym ją zwolnić za pomylenie kont na Twitterze czy na X-ie, ale nie zwolnię jej za to, że ma lewicowe poglądy. W tym drugim przypadku, kiedy jeden z moich pracowników zaczął angażować się politycznie, również odmówiłem i przez te 6 lat to były 2 przypadki, kiedy wobec mnie były takie oczekiwania. Wystarczyło jasno, jednoznacznie powiedzieć nie i nie stykałem się z jakimiś wielkimi naciskami.
Dobrze, może pisowcy nie chcieli zwalniać, ale chcieli zatrudniać swoich.
2 razy proszono mnie w ciągu tych sześciu lat, żebym zatrudnił kogoś z rekomendacji politycznej. Raz odmówiłem, mówiąc, że ta osoba nie ma kompetencji potrzebnych na zajmowanym stanowisku. Raz zatrudniłem taką osobę, bo była najlepszym kandydatem. No i nie wstydzę się tego do dzisiaj.
No dobrze, a do władzy doszły partie, które są bardzo hołubione w świecie nauki. Nie mam na stole, mam Rzeczpospolitą, mam dziennik, jest naprawdę nie mam Wyborczej, ale Wyborcza to jest gazeta, która no, bardzo kibicowała obecnym układowi, no i jest uznawana za taką elitarną, inteligencką. Tak rozumiem, przyszła teraz do władzy formacja, która powinna chuchać, dmuchać i dbać o naukowców.
Wie pan, to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, dlatego że naukowcy, polskie środowisko naukowe, zresztą tak jak większość środowisk naukowych na całym świecie, ma poglądy przede wszystkim lewicowo-liberalne. Ja mógłbym 2 godziny opowiadać o tym, dlaczego tak jest, ale tak jest.
Więc no i środowisko miało przez nich popierane i co się dzieje?
No i mamy do czynienia z olbrzymim rozczarowaniem tego środowiska. No zresztą ja wskażę na 3 proste fakty, co się dzieje. Z jednej strony mamy olbrzymie nadzieje środowiska, mamy ten straszny PiS, gorzej już być nie może. Wielkie nadzieje związane w środowisku naukowym z tą zmianą 23 roku. No i co się dzieje? Mamy exposé pana premiera Tuska. W trakcie tego exposé pan premier zapomina nazwiska ministra nauki. To najlepiej pokazuje, jakie znaczenie dla tego rządu ma nauka.
Wówczas to był Dariusz Wieczorek, wielu z nas też mogło zapomnieć.
Ale wyobraża pan sobie, żeby premier podczas swego exposé zapomniał, jak się nazywa minister obrony albo minister spraw zagranicznych?
Raczej nie.
No raczej nie. Szefem największej instytucji naukowej w Polsce, jaką jest sieć badawcza Łukasiewicz, zostaje 30-letni wiceprezes jakiejś małej partii politycznej, który nigdy nie zarządzał wcześniej żadną instytucją naukową. Nie chodzi o to, czy dużą, czy małą. Żadną instytucją naukową. No a w ciągu minionych 2 lat nikt nie słyszał go rozmawiającego swobodnie po angielsku, co nie tylko jest ustawowym wymogiem na tym stanowisku, ale jest przede wszystkim standardem i podstawą w jakimkolwiek systemie nauki.
Hubert Cichocki, bo o nim mówię, jak rozumiem.
O nim mówimy.
Centrum wreszcie dla Polski, czyli mały koalicjant PSL-u.
W Łukasiewiczu nazywane centrum dla PSL-u. Przez podziemnego Łukasiewicza, mówiąc żartobliwie. Trzeci przykład wreszcie. Znowu, cały czas jesteśmy w 24 roku. Pierwsza afera w rządzie, pierwsza dymisja członka rządu, no to jest dymisja polityka, który zanim został wiceministrem sprawiedliwości, kilka tygodni wcześniej, został, mówiąc nieelegancko, wsadzony do Instytutu Naukowego, w którym no, działał w taki oto sposób, że dzisiaj ma sprawę karną związaną z kradzieżą paliwa.
Zapłaceniem kartą służbową za prywatną wojaż samochodem. No dobrze, co nam te trzy fakty, te trzy przyczynki mówią, że premier, że jak ta formacja, jak ten rząd traktuje naukę?
Te trzy przykłady, podkreślę, to są fakty, to nie są opinie człowieka oderwanego od stołka, no to są fakty. One nam mówią dwie rzeczy. Po pierwsze mówią nam, pokazują moim zdaniem najpoważniejszy problem polskiej nauki, najgłębszy i najpoważniejszy, to, że polska nauka nie ma znaczenia dla większości polskich polityków. Oni nie rozumieją, czym ona jest, oni nie rozumieją, po co ona w państwie jest, oni nie rozumieją, że dzięki temu latamy na wakacje samolotem, a nie jedziemy na osiołku i to jest pierwszy problem.
Ale całej klasy, czy jednak to jest rozróżnienie z pana doświadczenia?
Z mojego...
To jest jakiś paradoks, że partia uwielbia przez naukowców poglądowo im bliska, ma ich w większej pogardzie niż ta partia, co do której mają duże obiekcje, czy nawet niechęć.
Ja mam nadzieję, że ta sytuacja będzie się zmieniać. I są w politycy, którzy, ja nie chcę wymieniać teraz nazwisk ani partii, ale są politycy, którzy rozumieją znaczenie nauki i nauka ma dla nich znaczenie i rozumieją jej rolę w państwie, ale dla większości klasy politycznej to znaczenie jest niewielkie. No, znowu, będę unikał nazw, ale po raz pierwszy teraz jedna z partii politycznych postanowiła wprowadzić naukę jako jeden z kluczowych elementów swojego programu. Z jednej strony programu wyborczego, z jednej strony mnie to bardzo cieszy, bo to jest ruch, który mam nadzieję wymusi również na innych partiach zajęcie się na poważnie nauką. Z drugiej strony rodzi się pytanie, po 30 latach od transformacji?
Nagle się okazuje, że nauka jest ważna. Do sieci badawczej Łukasiewicz, że wróćmy, to jest sieć, może to powinniśmy powiedzieć, to jest sieć, która grupuje ileś ważnych instytutów badawczych, które zajmują się właśnie wdrożeniem.
Tak, to jest sieć, która grupuje 22 instytuty. Tak jak mówiłem wcześniej, to jest sieć, która powstała na wzór innych tego typu organizacji. No i teraz budowa takich organizacji w Niemczech, Finlandii, na Tajwanie trwała 15, 20, 30 lat. My zaczęliśmy budować Łukasiewicza w roku 2019. No w roku 2024 w mojej ocenie ten proces został brutalnie przerwany.
Ale jak to miało być lepiej? Pan prezes przychodził, pan Hubert Cichocki, właśnie z wizją, że na pewno będzie miał jeden wskaźnik lepszy, czyli że Łukasiewicz będzie zarabiał na wdrożeniu nauki, że będzie czempionem europejskim, będzie miał 5%, się rzadko komu udaje, żeby jakaś sieć badawcza miała taki procent przychodów z tego typu działalności.
A dla kogo jest ten wywiad? Dla Radia Wnet, to tak. Ja bym powiedział 15%, 20%, a może nawet 30%. Łukasiewicz przez ostatnie 2 lata przechodził przez 3 fazy. Faza pierwsza, zaraz po zmianie władzy, to była konieczność udowodnienia, że wszystko wcześniej było źle. Wszyscy, którzy tam byli, są odpowiedzialni za nieprawidłowości, teraz będzie dobrze. Normalne po zmianie władzy, trzeba to przejść.
Usunięto prezesa, czyli pana, usunięto...
Ja złożyłem rezygnację sam, czyniąc miejsce następcy. Faza druga.
I wyrzucono, zresztą tylko na koniec wrócimy, wielu dyrektorów instytutów.
Znaczy wie pan, znowu, mówmy o faktach, by nie być oskarżanym o niesprawdzone opinie. W Łodzi komercjalizacją zajmuje się policjant. To już powiedziałem. Paweł Stężycki, dyrektor Instytutu Lotnictwa, którego z Łukasiewicza wypchnięto, obecnie w Abu Zabi buduje fabrykę dronów. Jest po testach pierwszego skonstruowanego tam silnika odrzutowego. My takich ludzi wyrzucamy za granicę po to, żeby na ich miejsce zatrudniać kolegów polityków. I to jest ta druga faza. Druga faza to było odkrycie przez polityków, że Łukasiewicz jest instytucją, którą można zawłaszczyć.
No dobrze, ale to mamy jeden element. A Wrocław, jak to było we Wrocławiu?
Alicja Bachmadiuk, zwolniona dyrektor portu. Ja znowu podam prosty fakt, tylko żeby naszym słuchaczom go wytłumaczyć. Pewnie nikt z was nie wie, co to jest indeks HIT. Hirsza. To jest ocena naukowca. Żartobliwie powiedzmy, ile pan wyciśnie kilogramów na ławeczce. No, tak. No więc indeks Hirsza, Ali Bachmatiuk, w uproszczeniu tak, więc indeks Hirsza, Ali Bachmatiuk jest trzykrotnie wyższy niż połączony indeks Hirsza całego kierownictwa Ministerstwa Nauki. I teraz taką osobę wyrzuca się z Łukasiewicza, ona wyjeżdża za granicę, przyjechała do nas z Korei, tacy ludzie mogą znaleźć pracę na całym świecie. W zamian, czy na jej miejsce, powołuje się osobę, której NIK zarzuca nieprawidłowości na 127 milionów złotych. I to jest ta druga faza, ale najważniejsza jest ta trzecia. Przeszliśmy fazę pierwszą, wszystko było źle. Fazę drugą, zawłaszczamy instytucje, no i mamy fazę trzecią. Szydło wychodzi z worka. Czyli zaczynamy widzieć efekty tego typu polityki. To, o czym napisałem wczoraj na X-ie, spadek przychodów Łukasiewicza z komercjalizacji o 45% i to są szacunki ostrożne, dlatego że pracownicy z wewnątrz Łukasiewicza mówią mi, że w istocie to jest spadek o około 2/3. To jest proces. 2 lata niszczenia instytucji i zaczynam pan mieć pierwsze efekty.
No dobrze, gdyby ktoś teraz chciał jednak zająć się na poważnie siecią badawczą Łukasiewicz, to z jakiego poziomu będziemy startować? Od zera budujemy, czy jednak no coś już jest, ona, te instytuty są, 22 grupują, jest sieć, jest ustawa, więc jak rozumiem, teraz będzie ewentualnie łatwiej odbudować.
Moim zdaniem odbudowa Łukasiewicza, jeśli do niej dojdzie, będzie startowała z poziomu ujemnego, nie z poziomu zero. Dlatego, że w Łukasiewiczu stała się najgorsza z możliwych rzeczy dla instytucji naukowej. Upolityczniając i dewastując instytucje, zrobiono najgorszą z możliwych rzeczy. Zniszczono wiarygodność instytucji wobec naukowców. I teraz ci, którzy będą kiedyś Łukasiewicza odbudowywać, oni będą musieli tych wszystkich stężyckich, tych wszystkich igrasów, te wszystkie bachmatiukowe, tych wszystkich innych menadżerów, naukowców, specjalistów ściągniętych z zagranicy, jak Ania Paziewska-Harris. Ja mógłbym wymieniać bardzo długo. Ich trzeba będzie przekonać do powrotu do instytucji. I nowych. I teraz, jeżeli instytucja straciła wiarygodność w środowisku naukowym, to dla ludzi, którzy Łukasiewicza będą odbudowywać, to będzie najcięższe, najtrudniejsze zadanie. Jak oni mają zaufać, że za kolejne 4 lata nie przyjdzie kolejny prezes Cichocki, który ich zwolni po to, żeby zatrudnić swoich partyjnych kolegów czy ludzi, których mu polecono. Ta odbudowa wiarygodności będzie najtrudniejszym zadaniem.
No, może trzeba zrobić tak jak z IPN-em na przykład, czyli w ogóle wydzielić, że prezes jest powoływany przez Sejm, niezależny od ministra. To być może będzie chroniło instytucje, takie bardzo wysokie podniesienie polityczne, ale dające też samodzielność poza polityką.
Wie pan, ja jestem, to jest znowu bardzo ciekawa uwaga. Ja dość kontrowersyjnie jestem bardzo krytyczny wobec systemu zarządzania polską nauką. I dla mnie jednym z powodów do tego krytycyzmu jest to, że to naukowcy wybierają swoich szefów, co moim zdaniem ma wiele wad. Ale kiedy widzę, co dzieje się z Łukasiewiczem, to jestem bliski pana poglądu. Być może sytuacja, w której to politycy decydują o tym, kto zarządza organizacją naukową, jest jeszcze gorsza dla tej instytucji niż sytuacja, w której decydują o tym naukowcy.
O czym mówił Andrzej Dybczyński, były prezes sieci badawczej Łukasiewicz, naukowiec, specjalista. Teraz wymieniał pan długą listę dyrektorów, którzy zostali albo wypchnięci, albo wyrzuceni.
Nie tylko dyrektorów, również naukowców.
Naukowców, tak. Którzy znaleźli za granicą zatrudnienie. Jak rozumiem, poniekąd ten los też pana spotkał.
Tak, chociaż o swoim losie, z którego paradoksalnie zawodowo jestem bardzo zadowolony, nie chciałbym tutaj mówić. Serce zawsze bije dla Łukasiewicza.
O czym mówił dr Andrzej Dybczyński, były prezes sieci badawczej Łukasiewicz. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w studiu, a my płynnie przechodzimy.